Pytałem Pana, co Panie chcesz, abym powiedział w pierwszy dzień świąt Kościołowi. I Pan dał mi takie słowo. I pobudził moje serce, aby później przez następne dni zastanawiać się nad tym słowem. Przynieść go wam dzisiaj. Dlatego nie będzie rozważań w temacie świąt. Jeśli ktoś chciałby coś się dowiedzieć w temacie rozważań świątecznych, to zapraszam, odsyłam i zapraszam na stronę portalu miasta Jasnet. Tam można wejść prosto z naszej strony i tam na portalu miasta umieszczono moje rozważania, przemyślenia związane ze świętami dla naszego miasta. Wielu ludzi to czyta. Poprzez to także miałem okazję złożyć życzenia świąteczne wszystkim mieszkańcom Jastrzębia. Czyż technika nie jest wspaniała? Trzeba też Bogu za nią dziękować. Dlatego, gdy myślałem o tym, co wam powiedzieć dzisiaj, co przynieść temu zgromadzeniu, co włożyć w wasze serca, oto taka myśl przewijała się w moich myślach. A później, gdy myślimy o czymś, przenika to do naszego serca. A kiedy przenika to do naszego serca, zaczyna się rozwijać i oto mamy myśl, mamy słowo, mamy przekaz. I nazwałem te rozważanie "Nie daj się oszukać". Nie daj się oszukać. I chciałbym przeczytać dwa miejsca z Bożego Słowa, które w tych myślach, w tym temacie Pan mi wskazał. I na fundamencie tych dwóch tekstów chciałbym przekazać wam przesłanie. Jest to przesłanie, które rozwinę, które będzie składało się z kilku elementów. I na przełomie roku, w sylwestrowy wieczór, a później w niedzielę, pierwszą niedzielę nowego roku, jakby będzie kontynuacja przekazu, abyśmy znali dobre miejsce dla naszego życia i abyśmy wiedzieli, jaka jest Boża wola dla nas, byśmy nie zostali oszukani. Amen. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, wiersz 4 i 5, oto pierwszy tekst, a później list do Galacjan, rozdział 6, wiersz 7. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. To są słowa Pana Jezusa. To są słowa Pana Jezusa. A teraz słowa apostoła Pawła z listu do Galacjan, 6 rozdział, wiersz 7. Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Albowiem, co człowiek zasieje, to i rządź będzie. Odniosę się do tych dwóch fragmentów, gdyż, tak jak powiedziałem, są fundamentem mojego rozważania. Łukasz pisze, tragedie i zaskakujące wydarzenia na świecie mają miejsce. Wieże czasami się przewracają. Nieprawdaż? Czasami mają miejsce kataklizmy. Coś się wydarzy. Jesteśmy tym zaskoczeni. I to, co mówi Łukasz, cytując słowa Jezusa, powiada nam, że nie mamy na to wpływu. To po prostu jest. To się dzieje. Czasami przewracają się wieże. Czasami wydarzy się jakieś nieszczęście. Po prostu to się dzieje. To jest. Tak jak z poniedziałku na wtorek, kiedy była ta potężna nocna wichura, poleciała nasza tablica informacyjna z plastiku aż prawie na parking. Kiedy rano wstaję, widzę, nie ma tablicy, leżę na parkingu. Ciekawe zjawisko. Nie miałem na to wpływu. Nawet bym nie pomyślał, smacznie sobie śpiąc, że tablica fruwa. Po prostu stało się. Dzięki Wiesławowi i pastorowi, czyli pierwszemu i drugiemu, posklejaliśmy, przykręciliśmy, aby na święta było widać, co to za kościół. Takie rzeczy się dzieją. Wieże się przewracają. Albo dziura w dachu i woda się leje, aż trzeba wiadra podstawiać i nie mamy na to wpływu. Musieliśmy to reperować cały poniedziałek w deszczu, w ulewie, aby nie zalało nam kaplicy. Takie rzeczy się dzieją. Takie rzeczy mają miejsce. Nie mamy na to wpływu. Natomiast to, co mówi apostoł Paweł, ma na myśli wydarzenia w naszym życiu, na które mamy wpływ. Co człowiek sieje, to i zbierać będzie. A więc mamy dwa obrazy. Mamy rzeczy, które się dzieją, są poza naszym zasięgiem, nie mamy na to wpływu, ale są także rzeczy w naszym życiu, na które możemy mieć wpływ na to, co się dzieje, negatywny lub pozytywny. Oto statystyki podają, że około 10% sytuacji to zaskakujące zdarzenia, na które nie ma człowiek wpływu. Około 10%. Natomiast 90% sytuacji w życiu człowieka jest rezultatem jego działania. Ma człowiek na to wpływ. Stało się tak, bo tak człowiek zdecydował. A więc posiał, a więc zbiera. I to jest ważne przesłanie, bo apostoł Paweł powiada, nie błądźcie, czyli nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zwieść. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Człowiek, który błądzi, który został oszukany, to znaczy, że został okłamany, zwiedziony, wyprowadzony w pole. Słownik języka polskiego tak określa słowo oszukany. Wyprowadzony w pole, wystawiony do wiatru, nabity w butelkę. Zbłądził. Coś się dzieje i nie może nad tym zapanować, ale jest to rezultat jego decyzji. I apostoł Paweł powiada, nie błądźcie, uważajcie, bądźcie ostrożni. Pan Jezus mówi, wieże czasami padają, przewracają się, ludzie giną, wypadki mają miejsce, to się dzieje na ziemi. Nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, nie jesteśmy to w stanie zatrzymać. Ale są rzeczy w naszym życiu, nad którymi możemy panować i nad którymi możemy przyjąć taką postawę, gdzie rezultat będzie błogosławieństwem dla nas. Będziemy mieli wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu pośród nas. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Ludzie to takie dziwne stworzenia. Jakże często my, ludzie, dziwne stworzenia, próbujemy obarczać innych za nasze niepowodzenia. O, to jest gdzieś tam w nas, we krwi. Zbłądziliśmy, źle się dzieje, była błędna decyzja, źle zdecydowałem, a więc trzeba znaleźć winnego. Jak niewinny jest Pan Bóg? Bo ludzie często na Pana Boga zwalają swoje tragedie, że to jego wina, to winny jest diabeł. A jak nie diabeł, to rząd. A jak nie rząd, to pastor. Albo żona, albo mąż, albo sąsiad, albo mój szef pracy. Zawsze mamy te tendencje, aby znaleźć winnego swoich niepowodzeń. Natomiast moje niepowodzenia są efektem moich decyzji. Są efektem mojego pewnego okresu w moim życiu, w których coś zasiałem, podjąłem pewną decyzję, a teraz zbieram tego plony. Życie, tak gdy myślałem o tym, tak sobie wyobrażam, jest jak misa spaghetti. Jak misa spaghetti. W jakimś filmie, nie jestem pewny, czy właśnie chodzi o Forrest Gump, padło stwierdzenie, jeśli nie, to wybaczcie mi, padło stwierdzenie, życie jest jak pudełko czekoladek. Totalny idiotyzm. Naprawdę, totalny idiotyzm. Życie nie jest jak pudełko czekoladek. Absolutnie. Bardziej życie przypomina mi misę z spaghetti. Jest tam pełno tych spaghetti. Ja wyciągam, tak? Wyciągam. Nitkę po nitce owijam na widelec. Życie jest pełne pomysłów, decyzji, planów. Wyciągamy jak nitkę spaghetti i oczekujemy, jak to się zakończy. I zbieramy plon. Jeśli ktoś lubi spaghetti, to się cieszy. A znam takich, którzy nie lubią. Podejmujemy decyzję. Jesteśmy ludźmi, którzy sieją swoje życie. Mamy wpływ na to, co się stanie. Odpowiadamy za to, co się dzieje. Ponosimy tego konsekwencje, bo podjęliśmy decyzję. Może krótkie, bardzo krótkie, świąteczne przesłanie. W księdze Izajasza proroka, w 9 rozdziale, prorok wieleset lat wcześniej, przed narodzeniem Jezusa, ogłosił proroczo pewną prawdę. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, a nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Znamy ten tekst, prawda? A więc Izajasz mówi, że Chrystus jest naszą światłością. Amen? Oto lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło. O wiele łatwiej iść przez życie, stąpać drogą, gdy świeci, gdy jest jasno, nieprawdaż? Jezus jest naszą światłością. Jezus przychodzi jako światło do naszego życia i nie musimy błądzić w mroku, nie musimy chodzić po łomacku, nie musimy się potykać, bo Jezus jest naszym światłem. Dalej czytamy w drugim wierszu, że Chrystus jest naszą radością. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Chrystus staje się źródłem naszej radości. Oto prorocze słowo mówi, że Pan Jezus jest motorem, jest tym impulsem naszej radości. On udziela mnóstwo wesela, sprawia wielką radość. Dlatego ludzie wierzący, chrześcijanie, to najbardziej radośni ludzie na świecie. Najbardziej weseli ludzie na świecie. Ci, którzy mają Chrystusa w sercu, mają sprawcę radości w swoim życiu. A więc jeśli On tam nie mieszka, oczywiście trudno tą radość wykrzesać, nieprawdaż? Czasami przychodzą smutne dni, czasami jest ciężko, ale Chrystus, który jest w nas, jest zawsze nadzieją chwały, zawsze przynosi nam radość, zawsze daje nam wesele. Bo to jest radość Pańska, radość Chrystusowa. Po trzecie, wiersz trzeci mówi, że Chrystus jest naszą wolnością. Bo jarzmo ciążące na Nim i drąg na Jego plecach, kij Jego dozorcy połamiesz, jak za dni Midianitów. W piątek przywołałem to, co działo się za dni Midianitów. Powtórzę 2-3 zdania. Chodzi o Izrael. Chodzi o naród wybrany. Chodzi o tych, którzy zostali powołani przez Pana, których Bóg wybrał, aby zaprowadzić ich do ziemi obiecanej, którym dał obietnicę, których stał się opoką, schronieniem, twierdzą, ucieczką. Izrael, naród wybrany. Izrael, lud Boży. Ale oto czytamy w Księdze Sędziów, w 6 rozdziale, że Izraelici czynili zło w oczach Pana. Nie postępowali według nakazów Pana. Nie byli posłuszni Panu. Chcieli iść swoją drogą. Byli krnąbrni i uparci. Dlatego Pan wydał ich w rękę Midiańczyków na 7 lat. Oto przyszedł taki trudny okres do ich życia. A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, synowie izraelscy czynili sobie lochy, jaskinie, warownie, kryli się, uciekali, żyli w strachu, żyli w przerażeniu, żyli w lęku, bezustannie się bali, izolowali się, stawali się odludkami, byli podzieleni, rozproszeni, kryli się w lochach, w górach, w jaskiniach i warowniach. Gdy Izraelici zasiali, pracowali ciężko, wiersz trzeci, nadciągnęli Midiańczycy, Amalekici i ludzie ze wschodu napadali go, rabowali, niszczyli plon. Dlatego Izrael zubożał. Izrael tracił swoje stada. Izrael tracił swoją żywność. Izrael żył w pohańbieniu. Wiersz szósty mówi, zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midiańczyków. I zaczęli wołać synowie izraelscy do Pana. To jest klucz. Nie narzekanie. Nie utyskiwanie i uzdrabnianie swojej przeszłości. Nie skupianie się na tym, co ktoś zrobił, czy coś się wydarzyło. Synowie izraelscy zrozumieli, że popełnili błąd. Oni zrozumieli, że to była ich zła decyzja, że oni źle zasiali, że oni poszli w złym kierunku, że oni nie postąpili tak, jak Pan chciał, że zbuntowali się przeciwko Bożej woli i oto nagle zubożeli, zostali złupieni, byli rozbici, byli pełni lęku. Wtedy Pan powołał Gedeona. Powiedział: Gedeonie, powstań, mężu waleczny, wejść kilku ludzi, 300 osób i rozpraw się z tymi Midiańczykami, a moja siła będzie z tobą i złamiesz ten kij ciążący nad tobą. I oto Izajasz powołał się na to wydarzenie, mówiąc o Jezusie Chrystusie, naszym Gedeonie, który przyszedł, aby dać nam wolność, aby nas wyswobodzić i abyśmy byli ludźmi wolnymi, abyśmy mogli chodzić w światłości Pana, w radości Pana, w wolności Pana. To uczynił Bóg w Jezusie Chrystusie. To jest prawda o Bożym Narodzeniu. I kiedy to przeżywamy, wtedy jesteśmy pod Jego błogosławieństwem. Jesteśmy przykryci przez Pana. Jak nie dać się oszukać? Jak nie dać się oszukać? Kiedy diabeł będzie próbował mnie zwieść, kiedy wokół mnie tyle różnych rzeczy się dzieje, kiedy muszę podejmować decyzje, 90% wydarzeń w moim życiu zależy ode mnie, to ja podejmuję decyzję, to ja robię ten krok, to ja mówię: dobrze, idę w tym kierunku, tak zdecydowałem. Jak nie być oszukanym? Oto przed nami nowy rok, rok pełen decyzji. Będziemy podejmować decyzje, będziemy robić plany, będziemy myśleć o naszej przyszłości. Jak nie zostać oszukanym? Jak nie zostać zwiedzionym? Jak być posłusznym Panu i wykonać Jego wolę, doskonałą wolę dla mojego życia? Jak żyć w światłości Chrystusa? Jak żyć radością Chrystusową? Jak żyć wolnością Chrystusową? I mam kilka takich myśli, które chcę wam przekazać. Po pierwsze, zawsze muszę sprawdzać mój sposób myślenia. Moje myśli. To jest pierwszy punkt, który wyraźnie odebrałem, odczułem, przeżyłem w moim sercu. Bo jestem świadomy i jestem pewny, że wiele razy, gdy decydujemy, nasze serca są szczere. Szczerze chcemy osiągnąć to, co planujemy. Szczerze próbujemy zrobić to, co gdzieś tam odczuwamy. Nasze serca są szczere. Ale wszystko rodzi się w naszych myślach. Wszystkie pragnienia, które poprzedzają działanie, prowadzą nas do decyzji, a z decyzji do czynu, do wykonania, rodzą się w naszych myślach. Dlatego jako Kościół, jako lud Boży, musimy bezustannie dbać o to, by nasze myśli były czyste, by nasz sposób myślenia był poddany Bogu. I oto pierwszy fragment brzmi tak, Rzymian 12:2, to są teksty, które przypomnę. Nie upodabniajcie się do tego świata, a więc nie myślcie, jak myśli ten świat. Nie podążajcie tokiem myślenia tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Tego powinniśmy szukać. To jest pierwsza myśl. Kolosjan 3:2 brzmi tak, o tym, co w górze myślcie. Nie o tym, co na ziemi. To jest klucz do tego, by nie być oszukanym. To jest klucz do tego, by prowadzić spokojne życie, błogosławione życie. Kiedy myślę o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. List do Efezjan 5:17. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. To jest klucz, który Bóg nam daje. Dlatego w tym samym liście apostoł Paweł powiada: weźcie przyłbicę zbawienia. Załóżcie przyłbicę zbawienia. Dlatego, że chronić będzie to wasze myśli, waszą głowę. Serce musi być szczere. Ale także nasze myśli muszą być poddane Panu. Bo kiedy nasze myśli są poddane Panu, wtedy moje szczere serce wykona wolę Bożą. Różnie jest z naszymi myślami, nieprawdaż? Bądźmy szczerzy. Bracia, siostry, przynajmniej dzisiaj, pierwszy dzień świąt. Jak to jest czasami z nami? twarz anielska, ręce w górze, tu śpiewamy, a nasze myśli są przy pieczonym kurczaku. Jest tak? Jest tak. Bądźmy szczerzy, jak nie przy pieczonym kurczaku, to przy tym, co się stało w minionym tygodniu albo co będzie w przyszłym tygodniu, gdzieś nasze myśli błądzą pośród planów i rzeczy, które musimy zrobić, które się dzieją, które są czy które będą. Anielskie oblicze, aleluja, chwała Panu, a myśli błądzą. To jest klasyczny przykład, jak łatwo, nawet wtedy, gdy wielbimy Boga, gdy oddajemy Mu cześć, puścić wodze swoim myślom, a nasze myśli mają być poddane Jezusowi Chrystusowi. Nasze myśli muszą otrzymać posiew Boży. Nasze myśli muszą być przemieniane. Nie upodabniajmy się do tego świata, ale bądźmy przemienieni w sposobie myślenia. Kiedy nasze myśli są dobre, kiedy nasze myśli polegają na Panu, kiedy nasze myśli mówią, nie ja, to nie ja jestem tutaj kimś, to mój Bóg jest moim źródłem, to mój Pan mi pomoże. To wtedy nasze szczere serce zaczyna działać według Bożego planu, według Bożego planu. Po drugie, poważnie potraktujmy to, co małe. My ludzie mamy takie tendencje, że od razu chcielibyśmy rzucać się na dużą wodę, że chcielibyśmy od razu wielkie rzeczy. Chcemy się pomodlić i już ma się stać niesamowity cud, potężna rzecz, wielka, ogromna. Cała Polska musi być zbawiona, bo ja się pomodliłem. Bóg czyni wielkie rzeczy, ale wszystko zaczyna się od małych. Takie jest Królestwo Boże i mam dowody, aby to udowodnić Pismem Świętym. Wielka budowla jest zbudowana z drobnych elementów. Amen? Życie składa się z rzeczy małych i wielkich. To jest prawda. Tendencje nasze są, by podziwiać rzeczy wielkie. Ale wszystko, co małe, nie pociąga nas. Natomiast wszystko, co wielkie, składa się z małych elementów. Dom, budynek, ten zbór. Składa się z małych elementów. Gdyby nie te małe elementy, nie byłoby tego budynku. Nieprawdaż? Komputer. Co z tego, że będę miał wielką antrapę, jeśli nie ma tych małych elementów w środku, które tworzą ten komputer? Zegarek. Nieprawdaż? Może być piękny, może mieć ładną bransoletkę, szkło, jeśli nie ma tych małych elementów, które tworzą ten zegarek. Samochód. Jeśli tylko leży maska na złomie, no to co to za samochód? Samochód składa się z wielu małych elementów, które tworzą to auto i ten samochód jedzie. Inaczej. Mały kamyk w bucie. Pomyślcie. Malutki kamyczek w bucie. I wychodzicie z tym kamyczkiem malutkim w bucie. Mały kamyk w bucie powoduje wielki ból. Tak? Może inaczej. Mały ząbek, który się złamie i go nie leczę, i musimy się modlić o brata, bo cały opuch i ma zapalenie dziąseł. Mała rzecz tworzy wielkie rzeczy. Z małych rzeczy rosną wielkie dzieła. W Królestwie Bożym wszystko miało mały początek, aby stało się duże. Łącznie z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem i Panem, którego czcimy. Ewangelia Łukasza 4-7, przyszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanym Betlejem. Dlatego, że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, by porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i złożyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Mały. Mały początek. Jeśli chcemy prawidłowo dojść do wielkich rzeczy, musimy zacząć prawidłowo od małych elementów. Pan Jezus jako dzieciątko narodził się wielki król, zbawiciel, zbawca świata, który rozparwszy swoje ręce na krzyżu, zniszczył wszelkie dzieła diabelskie. Ale to trwało 33 lata. Do 33 roku życia ludzkość musiała czekać Jezusa, aż dokona dzieła zbawienia. Wszystko ma swój czas. Do tego dojdziemy. Mamy szanować to, co małe. W liście do Hebrajczyków czytamy o Abrahamie. Czytamy także o jego żonie, która miała na imię Sara, która otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. To jest klucz dla nas, aby zawsze uważać za godnego zaufania tego, który dał obietnicę, bo On jest jedynym godnym zaufania, nikt inny, tylko Bóg. Przeto też z jednego człowieka i to nieomal obumarłego zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. A Mojżesz, gdy był mały, ukrywali go rodzice w małym koszyku. Płynął rzeką. Matka nie przypuszczała, że wyrośnie z jego wielki wódz narodu hebrajskiego, ale był potrzebny czas, aby nie dać się oszukać. Muszę być cierpliwym. Muszę się cieszyć tym, co małe. Muszę zrozumieć, że taki jest proces, że taka jest droga, że nie mogę od razu osiągnąć wielkich celów, że wszystko wielkie składa się z małych elementów i nie mogę lekceważyć dni małych początków. W moim osobistym życiu, w moim rodzinnym życiu, w życiu Kościoła wszystko jest wartościowe. Nawet to małe, mało rosnące, te malutkie dzieła są ważne, bo tworzą wielką całość. A diabeł przychodzi, aby nas zniszczyć, aby nas oszukać. Przychodzi i napycha ludźmi oskarżeniami. Mówi, popatrz na tego, popatrz na Kościół, popatrz na to, popatrz na tamto. Ale Bóg czyni swoje. My możemy myśleć, co chcemy. Bóg wykonuje swoje dzieło. Poważnie potraktuj to, co małe, w swoim życiu. Po trzecie, życie nie jest celem. W życiu zmierzamy do celu. Jeszcze raz powtórzę. Dla chrześcijan, dla ludzi wierzących, dla Kościoła, dla narodzonych na nowo, życie nie jest celem. W życiu zmierzam do celu. Jestem w drodze, w podróży. Zmierzam do celu, do nagrody w niebie. List do Filipian 3,14. Oto Boże Słowo. Co czytamy? Czy osiągnąłem cel? Czy moje życie jest celem? Czy mój zawód, który mam, jest moim celem? Czy moja rodzina, którą mam, jest moim celem? Czy mój dom, który wybudowałem, mieszkanie, które kupiłem, jest moim celem? Czy to, co robię, jest moim celem? Nie. Moim celem jest zmierzanie do celu. Zmierzanie do celu. Do czego? Do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Jezusie Chrystusie. Jest to moim zadaniem, abym poznawał myśli Chrystusowe, Boże plany, abym odkrywał strategię Bożą dla mojego życia. Ja bym nie został oszukany. Sztuką jest nie błądzić w Panu. Bo mamy różne oferty. Nawet przychylne, przyjezdne naszemu życiu propozycje. Ale ja muszę trzymać się Bożego planu. Nawet misja według Bożego planu nie będzie sukcesem. Bo Paweł chciał się udać w misję. Ale Duch Święty mu przeszkodził. Nie tam pójdziesz. Idź tu. Tu jest mój plan. Taka jest moja wola. W psalmie pierwszym czytamy trzy takie wiersze. Piękne wiersze. Tak cudownie się rozpoczyna księga psalmów. Szczęśliwy mąż. A więc mężu, żono, możesz być szczęśliwa. Jeśli nie idziesz za radą bezbożnych. Jeśli się chwycisz rady bezbożnych, koniec z tobą. Jesteś przegrany. Przegrałeś życie. Tak mówi Biblia. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Szczęśliwy to człowiek. Oczywiście są wyjątki, których nie jesteśmy w stanie wyeliminować. No bo trzeba pracować w tym świecie. Trzeba być w gronie ludzi, którzy szydzą, którzy przeklinają. Doskonale to rozumiemy, ale nie o to chodzi w tym psalmie. W tym psalmie chodzi o relacje, o więzi, o sposób myślenia, o upodobania, o dążenia. Bo drugi wiersz powiada, że szczęśliwy mąż, który ma upodobanie w słowie Pana, w zakonie Pana i słowo Jego rozważa dniem i nocą. To jest szczęśliwy człowiek, który zakochał się w Biblii, który zakochał się w słowie Pana, który rozważa to słowo, który rozmyśla nad tym słowem. I trzeci wiersz daje nam obietnicę. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się mu. Jeśli nie jestem oszukany, jeśli nie zbłądziłem, Boża opatrzność, Boże błogosławieństwo będzie nad moim życiem. Tak mówi Pan. W Ewangelii Mateusza 7, od 24 do 27 czytamy. Każdy więc, kto słucha słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na porządnej opoce. I choć przyjdą wichry, choć przyjdą burze, choć spadną deszcze, ci, którzy budowali dobrze, ci, którzy idą według planu Bożego, ci, którzy nie dali się oszukać, nabić w butelkę, wystawić do wiatru, przez moce ciemności, przez diabła szatana, przez ludzi, ci będą stali solidnie na solidnym gruncie. I Bóg, wszechmocny nasz Pan, nie mówi, słuchajcie, będzie wszystko elegancko i bezproblemowo. Będą sztormy, będą burze, będą ulewy, ale to mnie nie ruszy, bo wykonuję to, co Bóg zaplanował. I ostatnia myśl. Wszystko ma swój czas i swoje miejsce. Wszystko ma swój czas i swoje miejsce. Muszę być mądry jak rolnik. My, mieszczuchy, możemy mieć z tym problem. Bo dla nas rolnik, no to gospodarz, tam na polu pracuje. My to wyedukowani, wykształceni, intelektualiści, mieszczuchy. Ale Biblia odsyła nas do rolników. Wiele razy odsyła nas do rolnika. Bo mądry rolnik rozumie pory roku. Mądry rolnik wie, że jest czas siania i jest czas zbierania. Mądry rolnik musi czekać, aż ziemia wyda plon. Sadzi i sieje i oczekuje. I nie obgryza paznokci, nie denerwuje się, nie tupie nogami, nie kopie w stół, że mu nic nie urosło. No bo jak ma rosnąć w zimę? Posiał na jesień. No i teraz jest okres oczekiwania. Jest okres taki martwy. Siejemy i czekamy. Aby zebrać plon, siejemy ziarno Bożego Słowa do naszego życia. Siejemy, co to by był za rolnik, który zasiał i chodzi całą zimę, przy stole świątecznym siedzi i mówi, nic nie urośnie. Absolutnie nic nie urośnie. Bóg mnie nie kocha, nic nie urośnie. Byłem wczoraj zobaczyć, nic tam nie ma. Nic nie urosło. No modlę się, sieję i Bóg mnie nie wysłuchuje. Nic nie rośnie. Głupi rolnik, nieprawdaż? Głupiec. On wie, że posiał i ma czekać, bo ziarno wyda plon. Bo ziarno wyda owoc. Wszystko ma swój czas i swoje miejsce. Kasnodzieja Salomon. To taki klasyczny fragment. Przeczytam trzy wiersze, nie chcę zapuszczać się, cztery, nie chcę zapuszczać się za daleko. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Amen? Jak się nie zgodzić? z tym. Gdyby Klaudia urodziła w październiku albo we wrześniu, to nie pora. Wcześniak. Wcześniaki się rodzą, ale są małe, mają problemy ze zdrowiem, potrzebują szczególnej opieki. Ale gdyby Klaudia dziś mówiła, że urodzi dopiero na Wielkanoc, to współczuję. Wszystko ma swój czas. Każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas zbierania, wyrywania tego, co się zasadziło. Tak mówi Boże Słowo. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Mówiliśmy kiedyś o tym jakby ubolewaniu. Tu bardziej chodzi o ubolewanie niż o utyskiwanie. Jest czas rzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. To też musimy zrozumieć. Kobieta ma czasami taki okres? A może to jest właśnie ten? Nie wiem. A może nie będę się w to pakował. Zostawmy to. Może inni są lepszymi specjalistami. A więc jest wszystko pod Bożą kontrolą. Wszystko ma swój czas. I ja jako mądry chrześcijanin, jako mądre dziecko Boże, aby nie być oszukanym, aby nie być zwiedzionym, rozumiem pory. Wiem, że się modliłem, wiem, że ufam Panu, wiem, że sieję, wiem, że posyła Bóg słowo, że mi go daje, ale przyjdzie też czas zbierania plonów. Przyjdzie czas, kiedy będę się radował, jak się radują żniwa. Bo Pan Jezus jest moją światłością, Pan Jezus jest moją radością, Pan Jezus jest moją wolnością. I na koniec Jakub w swoim liście pisze tak. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia. I znów odwołuje się Boże Słowo do rolnika. Nie do informatyka, ale do rolnika. By było jasne. Bo informatyk chce wszystko mieć szybko. Ten, który pracuje w mediach, w komputerze, dzisiaj musi mieć wszystko szybko, błyskawiczne, szybkie komputery i tak dalej. Bo jak jest troszkę wolny, no to już go ponosi. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Umacniajcie serca swoje. Nie bądźmy jak ludzie tego świata, którzy popadają w tarapaty, którzy są oszukiwani, zwiedzeni. Ci młodzi ludzie, którzy zaczynają od drinków, zaczynają od wina, od piwa, zaczynają od jakiejś lampki drinka, kończą jako alkoholicy, związani alkoholem, nie mogą sobie poradzić. Ich życie biegnie, dorastają, czują się coraz bardziej uzależnieni, jak narkomani, którzy chcieli zapalić trawę, którzy chcieli raz spróbować, a później był drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. Nie dajmy się oszukać. Diabeł chce nas zwieść. Diabeł będzie robił wszystko, aby nas oszukać, aby wyprowadzić nas z pole. Diabeł będzie przychodził i będzie zniechęcał ludzi do uczestniczenia w życiu Kościoła. Mówiliśmy 2 tygodnie temu, że Kościół to jak ambasada na ziemi. Tutaj na ziemi nasze poselstwo sprawujemy. Jest naszym miejscem. Ale diabeł będzie mówił, po co pójdziesz? Daj sobie spokój, jedź w góry, jedź, odpocznij. Przecież ci nic się nie stanie. Będzie okej. I tak zaczynamy być oszukiwani. Tak nabija nas diabeł w butelkę. Tak wystawia nas do wiatru. A później coraz bardziej stygniemy, słabniemy, gaśnie nasz entuzjazm, gaśnie nasza chęć służenia Bogu i wbija nam diabeł w plecy nóż, powala nas, depcze po nas, niszczy nasze życie. Życie rodzin, małżeństw zabija. Ale dzięki Bogu, że Pan ma moc wzbudzać z martwych, odbudowuje, że jest większy, że jest potężniejszy, że jest wielki. Amen. Bracie, siostro, nie dajmy się oszukać. Nie dajmy się zwieść. Nie błądźmy. Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. On nie jest winny niepowodzeń w naszym życiu. On nie jest winny naszych potknięć. To myśmy zdecydowali. Mamy wolną wolę. Decydujemy. Nie da się oszukać. Powstańmy przed Panem. Powstańmy w obliczu Pana dzisiaj. Żywego, wspaniałego, naszego Zbawiciela, który jest pośród nas. Powiedz Mu w modlitwie, nie dam się oszukać. Panie, daj mi siłę. Daj mi moc swojego ducha. Prowadź mnie. Panie, Ty jesteś moim światłem. Ty jesteś moją radością. Ty jesteś moją wolnością, Panie. Przyszedłeś, aby napełnić moje życie sobą, aby sprawić, bym znał Twoje myśli i chodził Twoimi drogami. Nie dam się oszukać. Nie dam się zwieść. Panie, chcę słyszeć Twój głos. Chcę poddać moje myśli pod posłuszeństwo Chrystusowe. Nie chcę lekceważyć małych rzeczy w moim życiu. Drobnych cudów, które czynisz. Panie, one tworzą wielki element, wielkie Twoje dzieło. Panie, pomóż mi. Pomóż mi zmierzać do nagrody w niebie. Zmierzać do celu. Moje życie tu na ziemi, to co robię, nie jest celem. Jest tylko wypełnianiem kolejnych obowiązków. Moim celem jest zmierzać do nieba, po nagrodę w górze. To jest mój cel. Pomóż mi być cierpliwym, Panie. Pomóż mi, Panie, być cierpliwym człowiekiem, który oczekuje na wzrost plonu z ziarna Twojego słowa, aby zebrać żniwo. Pomóż mi być cierpliwym. Pomóż mi przetrwać zimę. Pomóż mi przetrwać czas posuchy. Bądź ze mną, Panie, bo wierzę, że mnie nie zawiedziesz, że ten, który dał obietnicę, nie zawiedzie. Wznieśmy nasze ręce do Pana i módlmy się przez chwilę na koniec. Panie, dziękujemy Ci, że nie musimy błądzić. Panie, że nas chronisz, abyśmy zostali oszukani. Że nas strzeżesz, Panie. Strzeż myśli i serc naszych. Duchu Święty, prowadź nas, Panie. Na przełomie tego roku prosimy, Panie, aby rok przyszły był rokiem wypełniania Twojej woli. Był rokiem posłuszeństwa Tobie. Był rokiem wsłuchiwania się w cierpliwością w Twój głos. Panie, nie był, aby to nie był czas popełniania błędów. Aby to nie był czas złych decyzji. Aby to nie był czas, w których będę żałował tego, co zrobiłem, Panie. Pomóż mi także dojrzeć moje niepowodzenia. Pomóż mi dojrzeć moje błędy. Pomóż mi dojrzeć, Panie, i poprawić to, co złe. Panie, dziękuję Ci, że złamałeś ten kij, który ciążył jak nad Midjańczykami, który ciążył także nad moim życiem. Dziękuję Ci, że przyszedłeś jako światłość. Dziękuję Ci, że przyszedłeś jako radość. Dziękuję Ci, że przyszedłeś jako wolność do mojego serca, do naszych serc, do naszego życia, Panie. Dziękujemy Ci za to dziś rano. Panie, nasze myśli poddajemy pod Twoje posłuszeństwo. Panie, przemień nasze myślenie. Panie, abyśmy myśleli o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Panie, abyśmy mieli ten priorytet, cel, nagroda w górze, abyśmy szukali tego, co dobre, abyśmy znali Twoją wolę, abyśmy wiedzieli o tym, co jest miłe, dobre, co jest błogosławieństwem dla nas. Pomóż nam się cieszyć z małych rzeczy. Panie, spraw, abyśmy byli jak dzieci, które radują się z małych rzeczy, które cieszą się z małych rzeczy, Panie, bo nie ujrzymy inaczej Królestwa Bożego. Panie, pomóż nam być wdzięcznymi za te drobiazgi, za te małe rzeczy, które czynisz. Pomóż nam być wdzięcznymi, Panie. I chcemy widzieć, jak tworzysz ten potężny element Twojego wielkiego dzieła. Dziękujemy Ci, Panie, że to czynisz. Wiej, Duchu Święty, pośród nas. Pomóż nam. Pomóż nam. Kochamy Ciebie, Panie. Pomóż nam zrozumieć pory. Pomóż nam być cierpliwymi. Tak prosimy o to, Panie, dzisiaj, ten świąteczny dzień, bo Ty, Panie Jezu, jesteś żywy. Nie mamy tutaj ani stajenki, nie mamy tutaj ani jakichś ozdobionych przedmiotów. Mamy Ciebie, jedynego Zbawiciela, Pana i Króla. wodza naszego, potężnego Zbawiciela, który kroczysz przed nami, niesiesz nas wiele razy w swoich rękach, prowadzisz przez nasze życie. I dziękujemy Ci, że nas nie zawiedziesz, że nas nie zawiedziesz. Zachowaj nas przed tym diabelskim zwiedzeniem, kłamstwami ojca kłamstwa. Pomóż nam, byśmy nie zostali oszukani. Pomóż nam, Panie, iść w szczerej prawdzie, którą Ty nam wytyczyłeś. W imieniu Jezusa, Panie, błogosławimy ten czas. Błogosławimy te dni, które są przed nami. Czas naszego odpoczynku. Czas odwiedzin naszych bliskich. Błogosławimy, Panie, nasze rodziny, nasze domy. Błogosławimy, Panie, i dziękujemy za te dni, które możemy wykorzystać, aby budować relacje, aby zacieśniać więzi, aby nieść Twoje światło, aby dzielić się Twoją radością. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dlatego wychodzimy z tego miejsca zachęceni, zbudowani, wzmocnieni i zmotywowani. Nie damy się oszukać. Nie damy się oszukać. Pan Jezus jest naszym światłem. Pan Jezus jest naszą radością. Pan Jezus jest naszą wolnością. Halleluja. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Amen.